Gość dzisiaj ze studia Polskiego Radia Programu Trzeciego w Warszawie, Marcin Palade, socjolog zajmujący się analizami preferencji wyborczych. Panie Marcinie, czy coś zaskoczyło pana w wynikach wyborów samorządowych w niedzielę?
Myślę, że jeśli chodzi o taką ogólną ocenę, to nie było większych niespodzianek. Spodziewałem się umocnienia pozycji w wielkich miastach przez ugrupowania liberalnej opozycji. Jednocześnie zakładałem, że w tej pozostałej części Polski dojdzie do co najmniej stabilizacji notowań Prawa i Sprawiedliwości, ale tu już wiemy na podstawie napływających wyników z powiatów czy z sejmików, że Prawo i Sprawiedliwość tę pozycję w tak zwanej Polsce ruralnej umocniło.
No właśnie, powiedział pan, że spodziewał się takich wyników, choć wszyscy komentatorzy polityczni mówią, że no nie spodziewali się, że Prawo i Sprawiedliwość odzyska kilka sejmików i w kilku sejmikach będzie możliwość taka, że rządząca partia będzie rządzić sama w sejmikach wojewódzkich.
Z przekąsem mógłbym powiedzieć, że są publicyści, analitycy i z drugiej strony publicyści, analitycy. Jeśli ktoś śledził dokładnie choćby moje wyliczenia i analizy przed wyborami, to ja w jasny sposób pokazywałem, że nie ma możliwości, żeby przy nawet niższym wyniku o kilka punktów procentowych uzyskanym przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików, ta partia utrzymała wyłącznie stan posiadania z wyboru 2014, czyli samodzielną większość w województwie podkarpackim. Otwarte pytanie było, w ilu województwach przewagą jednego, dwóch mandatów jest w stanie wygrać Prawo i Sprawiedliwość, także u państwa w województwie łódzkim.
No właśnie, można powiedzieć, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało zdolność, większe zdolności koalicyjne, to rządziło by w jeszcze większej liczbie sejmików. Dlaczego tak jest, że PiS nie postarał się o to, albo nie zabiegał o to, żeby te koalicyjne swoje możliwości zwiększyć?
Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, na ile PiS będzie w stanie wykazać się swoimi zdolnościami koalicyjnymi, dlatego że wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie wyniku wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą, ale na podstawie tych danych szacunkowych, czy też cząstkowych z poszczególnych województw, wiemy, że w przypadku choćby jednego, czyli województwa dolnośląskiego, wszystko wskazuje na to, że dojdzie do koalicji złożonej z Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony bezpartyjnych samorządowców. Jednocześnie wiemy, że w co najmniej dwóch, trzech, czterech innych województwach sytuacja jest taka, że jeden, dwa, trzy mandaty radnych mogą przeważyć o zmianie większości względem tego, co w tej chwili wychodzi arytmetycznie. Jeśli państwo pozwolicie, to wymienię te województwa. No, na Mazowszu przewaga opozycji nad koalicją, nad Prawem i Sprawiedliwością, jednym radnym bezpartyjnym, któremu bliżej do PiS-u, to jest tylko jeden mandat. To taka sama sytuacja ma miejsce na Śląsku. Trochę większa różnica jest w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Myślę, że z oceną, na ile Prawo i Sprawiedliwość posiada zdolność do przyciągania, do budowania koalicji, będzie to do rozstrzygnięcia w perspektywie dopiero, myślę, że kilku tygodni.
Trwała też walka w wyborach samorządowych o te duże miasta. Tutaj PiS-owi nie udało się. Dlaczego społeczność dużych miast głosowała raczej za kandydatami albo tymi, którzy już rządzili w tych miastach przez kilka kadencji, albo na kandydatów Koalicji Obywatelskiej?
Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia różnic w postrzeganiu, w ocenie tego, co dzieje się w Polsce po 1989 roku, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, a także oceny tego, co się dzieje w Polsce po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w roku 2015. Te wielkie miasta, takie jak Warszawa, Łódź, jak pan redaktor wymienił, tutaj, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie przegrało wybory i prezydenckie, i do rad miast, jest pewien typ elektoratu, który określam mianem wielkomiejsko-aspiracyjnego, czyli to są z reguły wyborcy centrowo-liberalni, czy też szerokiego centrum, którzy mają bardzo proeuropejskie spojrzenie, którzy w kwestiach obyczajowych są nieco bardziej tolerancyjni niż pozostała część Polski. I to powoduje, że żeby do nich dotrzeć i odnieść sukces, Prawo i Sprawiedliwość musi znaleźć klucz, ten klucz językowy, czyli żeby móc się komunikować, móc być dobrze odbieranym i móc zyskiwać. Jak popatrzymy choćby na wynik u państwa w Łodzi czy w Warszawie, to widać, że tej progresji w pozyskiwaniu tych wyborców wielkomiejskich Prawo i Sprawiedliwość nie ma, ale no to jest praca nie na miesiące, a na lata. I kolejny sprawdzian przed Prawem i Sprawiedliwością to są za rok wybory parlamentarne, a za 5 lat wybory samorządowe. Wtedy zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość odrobiło lekcję i jak gdyby komunikuje się dwojako, bo ten przekaz musi być z jednej strony właśnie do wyborców wielkomiejskich, Łodzi czy Warszawy, a z drugiej strony do średnich, małych miast czy mieszkańców wsi.
Chociaż w Łodzi kiedyś się udało, bo prezydentem był Jerzy Kropiwnicki, prawda?
Tak, przy czym zwracam uwagę, że to były inne wybory, przeszłość już dosyć daleka, inne uwarunkowania, inaczej była ukształtowana scena polityczna. Myślę, że na dobrą sprawę możemy analizować dopiero to, co się dzieje w polskich samorządach od roku 2002 i potem w wyborach w 2006, kiedy generalnie ta liczba podmiotów dominujących, która jest w tej chwili, te podmioty są takie, jakie były właśnie te kilkanaście lat temu.
Panie Marcinie, wszyscy podniecają się frekwencją wyborczą i mówią o tym, że bardzo dużo Polaków poszło do urn wyborczych w wyborach samorządowych, ale z drugiej strony ta druga część, ta druga połowa Polski została w domach. Dlaczego?
Panie redaktorze, myślę, że gdybyśmy mieli rozmawiać o frekwencji, to nawet ta, którą osiągnięto w poprzednią niedzielę, czyli 54%, to jest bardzo dużo, dlatego że nie bierze się pod uwagę jednego kluczowego czynnika, mianowicie około 2 milionów Polaków, którzy nie są w Polsce, wyjechali z Polski, bądź czasowo pracują i oni nie mieli możliwości oddania głosu. Więc jeżeli do ogólnej liczby uprawnionych 30 200 000, bo tyle mamy, przy założeniu, że frekwencja wyniosła 54%, czyli szybko licząc, to jest około 16 milionów głosujących. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że faktycznie ta bazowa wartość to nie jest 30, a 28 milionów, to ta frekwencja była prawie 60%, co należy uznać za bardzo dobry wynik, potwierdzający to, że rośnie ta postawa obywatelska, świadomość tego, że każdy głos oddany to jest głos także na przyszłość moją i moich dzieci.
I głos ważny, bo zdarzało się tak, że wójtowie czy burmistrzowie wygrywali wybory samorządowe jednym głosem. Tak mieliśmy na przykład w Dalikowie w województwie łódzkim. Czy ta frekwencja, dobra frekwencja, tak jak pan mówił, bardzo dobra frekwencja w wyborach samorządowych, świadczy o tym, że w wyborach parlamentarnych może być podobnie, czy jeszcze lepiej?
Może być jeszcze lepiej, o czym świadczy ta gorączka polityczna, którą obserwujemy, ten spór dwóch gigantów, z jednej strony obozu rządzącego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony opozycji, głównie tej opozycji liberalnej spod znaku Koalicji Obywatelskiej. No właśnie ten ostry spór, ta ostra retoryka, wymiana ciosów, tak można określić, między tymi dwoma blokami powoduje, że mogą się zmobilizować dodatkowe grupy wyborców i to z jednej i drugiej strony, tych, którzy w tym sporze chcą uczestniczyć i jeszcze dojdą, ale także tych, którzy się sytuują po środku, którzy starają się znaleźć alternatywę między z jednej strony obozem liberalnej opozycji, a z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną sprawę. Chciałem zapytać pana, jak pan myśli, dlaczego Polakom nie przeszkadza i głosują na takie osoby, które są na bakier z prawem?
Panie redaktorze, zapewne pan pyta tutaj o to, co wydarzyło się w Łodzi w wyborach prezydenckich.
Że Łodzianie oddali swój głos na osobę skazaną prawomocnym wyrokiem. Były też takie sytuacje, że do drugiej tury dostał się kandydat, który siedzi w areszcie i ma 92 zarzuty prokuratorskie.
No to ja odpowiem w ten sposób. Nie jest to coś, co mnie zaskakuje. Przypomnę przypadek byłego prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, który zarządzał miastem z aresztu śledczego. Można powiedzieć tak, że okazuje się, że w tej hierarchii ważności przy preferencjach, przy wyborze, przy sympatiach, ten czynnik w przypadku wyborców wielkomiejskich nie musi odgrywać istotnej roli. Są inne. Rozumiem, że zwycięstwo pani prezydent Zdanowskiej to jest efekt oceny jej dobrego zarządzania miastem w ostatnich latach. I myślę, że to był kluczowy czynnik, dla jakiego tak wyraźnie wygrała w pierwszej turze.
To dobrze czy źle?
Myślę, że z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego wysoka frekwencja w Łodzi to dobrze, dlatego że rozstrzygnęliśmy spór, kto uważa, że to jest sprawa ważna lub mniej ważna. Natomiast z punktu widzenia czystości życia publicznego myślę, że to pozostawia jednak wiele do życzenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Palade, socjolog zajmujący się analizami preferencji wyborczych, był gościem Polskiego Radia Łódź ze studia Polskiego Radia programu trzeciego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.